Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 3 kwietnia. Dziś środa wielkanocna, dzień pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska. 21 marca na stronie Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych, organizacji znanej rodziny globalistów i finansistów, naszych starszych braci w wierze Rockefellerów, opublikowano analizę dotyczącą czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. W dokumencie autorzy, eksperci i dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych Rady otwarcie przestrzegają przed zwiększeniem wpływów tzw. skrajnej prawicy po wyborach. Rada oczywiście chce temu przeciwdziałać, dlatego w opublikowanej analizie przedstawia strategię, jaką powinny kierować się stronnictwa dotychczas rządzące Unią, by zachować władzę. Zdaniem analityków, kampania przedstawiająca reakcję Unii na kryzys klimatyczny, tzw. pandemię oraz wojnę na Ukrainie, jako sukces Unii Europejskiej może przynieść odwrotny skutek i najlepiej nie poruszać tych tematów. W analizie czytamy: jeśli główne partie europejskie chcą odeprzeć skrajną prawicę, powinny mobilizować wyborców bez wzbudzania antyeuropejskiego sprzeciwu. Pożądany byłby także nowy argument geopolityczny, zważywszy na wybory prezydenckie w USA. Watykan. 27 lutego w Sprawkach Rano informowaliśmy o poszerzeniu przez papieża Franciszka zespołu ekspertów, który przygotowuje założenia synodu o synodalności, który uzupełniony został o 3 kobiety o wyraźnie liberalnych poglądach. Jedna z nich, brazylijska profesor pani Maria Bingemer, udzieliła wywiadu progresywnemu portalowi katolisz.de, w którym stwierdziła: obecność kobiet na kierowniczych stanowiskach jest coraz bardziej widoczna. Tworzy to nową eklezjalną rzeczywistość. Kobiety nie są już bierne, zajmują stanowiska i sprawują je bardzo dobrze. Dzięki temu możemy liczyć na przyszłość, w której możliwe będą diakonisy albo nawet kapłanki. Pani Bingemer z entuzjazmem zauważyła także, że obecnie autorów rozważających możliwość wprowadzenia kapłaństwa kobiet nie spotykają już w Kościele żadne kary. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W miniony czwartek obchodziliśmy wspomnienie świętego Jana Kapistrana, wyznawcy. Urodził się on 24 czerwca 1386 roku w miejscowości Capestrano w centralnych Włoszech. W młodości uzyskał wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie w Perugii, dzięki czemu mógł pełnić urząd doradcy i kancelisty na dworze króla Neapolu. W roku 1415, na skutek wojny, 29-letni Jan został uwięziony. Pewnego dnia w samotnej celi objawił mu się święty Franciszek z Asyżu i zachęcił go, by po uwolnieniu wstąpił do grona jego duchowych synów. Gdy Jan wyszedł za okupem na wolność, postanowił wypełnić prośbę i wstąpił do zakonu franciszkanów. Jego nauczycielem został święty Bernardyn ze Sieny, który w tym czasie reformował zakon według bardziej restrykcyjnej reguły. W roku 1435, 49-letni wówczas Jan otrzymał polecenie od papieża, by ponownie doradzać na dworze króla Neapolu. Następnie Ojciec Święty polecił mu łagodzić spory pomiędzy księstwami, wizytować domy zakonne, a w końcu mianował go swoim legatem w kwestii ewentualnego ogłoszenia krucjaty przeciw Turkom. Po krótkiej wizycie w Polsce święty Jan udał się na tereny ówczesnych Węgier, gdzie pod Belgradem doszło do wielkiego zwycięstwa chrześcijan nad Imperium Osmańskim. Duchowym sprawcą tego triumfu był właśnie święty Jan Kapistran, który osobiście dodawał odwagi walczącym. Święty Jan zmarł 10 października 1456 roku w wieku 70 lat. Jego uroczysta kanonizacja nastąpiła w roku 1690. Święty Jan Kapistran jest patronem prawników i kapelanów wojskowych. Wielka Brytania. W poniedziałek 25 marca na nieocenionym portalu LifeSite News ukazała się recenzja głośnej książki brytyjskiej dziennikarki pani Louise Perry zatytułowanej Sprawa przeciwko rewolucji seksualnej. Autorka, określająca się jako agnostyczka i feministka, opisała swoją dawną pracę w centrum kryzysowym, gdzie udzielała pomocy zgwałconym kobietom, przede wszystkim dziewczynom w wieku nastoletnim. Pani Perry stwierdziła, że kluczowe w aspekcie ochrony młodych dziewcząt jest korzystanie przez nie z właściwego ubioru. Choć autorka w żaden sposób nie usprawiedliwiała sprawców, którzy dopuścili się zgwałcenia, przyznaje, że właściwy, skromny ubiór jest elementem ochrony, podczas gdy ubiór wyzywający de facto prowokuje do wszelkiego rodzaju naruszeń nietykalności cielesnej. Zdecydowany sprzeciw wobec tezy pani Perry kierują środowiska liberalno-feministyczne, które twierdzą, że jest to obwinianie ofiary, a każda kobieta może ubierać się tak prowokacyjnie, jak tylko chce. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Z dużym zainteresowaniem spotkał się polecany przez nas ostatnio mszalik dla dzieci. W związku z tym dziś chcemy polecić mszalik dla dorosłych i młodzieży. Mój Niedzielny mszalik to reprint mszalika wydanego w roku 1940 przez księdza Józefa Stedmana dla Polonii amerykańskiej. Mszalik został ułożony tak, że nawet pierwszy raz uczestnicząc w mszy tradycyjnej, korzystający nie będzie miał problemu ze zrozumieniem tego, co dzieje się przy i na ołtarzu. Mszalik zawiera m.in. części stałe oraz zmienne mszy świętych niedzielnych i świątecznych, co pozwala na solidne przygotowanie się przed mszą świętą. Na marginesie dodam, że sam mam taki dla swojego syna, ale jeszcze jest za wcześnie, żebym mówił o jego wrażeniach z używania mszalika i moich wrażeniach z jego osoby po używaniu mszalika. Wydanie jest bardzo przyzwoite. Jest to twarda oprawa, skórzana. Nie ma więc potrzeby dokupywać do niego twardego pokrowca. Link do zakupu mszalika znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego filmu. Kuba. Władze Kuby postanowiły ograniczyć możliwość organizacji Świętego Triduum w części parafii w kraju. Archidiecezja San Cristobal de la Habana poinformowała w ubiegłym tygodniu, że w jednej z parafii zakazano procesji świętego pochówku, gdyż organom decyzyjnym nie spodobały się kazania miejscowego proboszcza. Także inne parafie w różnych częściach Kuby zostały zmuszone do odwołania publicznych celebracji Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Zdaniem kubańskich mediów cios wymierzony w kościół nie wynika z wrogości wobec wiary, a z powodu organizowanych w pobliżu parafii masowych protestów przeciw niedoborom energii elektrycznej. Władze podobno obawiały się, że celebracje katolickich świąt byłyby okazją do konsolidacji demonstrantów i dalszych protestów. Stany Zjednoczone. Lewicowe władze stanu Waszyngton radykalnie utrudniają pewnemu rodzajowi małżeństw adopcję dzieci. O jakie małżeństwa może chodzić? Chodzi o najniebezpieczniejsze według lewicowych władz środowisko dla małego dziecka, czyli małżeństwa chrześcijańskie. Decyzja podpisana przez demokratycznego gubernatora skutkuje tym, że małżeństwa chcące adoptować dziecko zobowiązane będą do używania neutralnych zaimków, jeżeli bacznie obserwowane przez władze stanowe dziecko zdecyduje, że chciałoby zmienić płeć. A skąd dziecku mógłby przyjść do głowy taki pomysł? Otóż na mocy nowych przepisów rodzice adoptowanego dziecka będą musieli zadbać o rozwój kulturalny dziecka, a jedną z form tego rozwoju jest udział, uwaga, w paradzie LGBTQ i inne literki. Chrześcijańskie małżeństwo z Waszyngtonu postanowiło pozwać stanowe władze, gdyż po tym jak potencjalni rodzice odmówili okłamywania dziecka poprzez korzystanie z fałszywych zaimków, urzędnicy uznali, że są niezdolni do adopcji dzieci. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 23. Grzechy mowy w życiu codziennym. Co należy rozumieć przez obmowę? Obmowa jest wtedy, gdy ściśle rzecz biorąc intencja polega na podważaniu przez słowa reputacji bliźniego. jak też na pozbawianiu go w całości lub w części szacunku, którym cieszy się u innych, w sytuacji, gdy nie ma żadnego powodu, by tak czynić. Czy obmowa jest poważnym grzechem? Tak, gdyż polega ona na niesprawiedliwym pozbawianiu bliźniego dobra cenniejszego niż bogactwa, których można go pozbawić kradzieżą. Na ile sposobów można popełnić grzech obmowy? Można go popełnić na 4 sposoby, zarzucając bliźniemu rzeczy nieprawdziwe, wyolbrzymiając w nim to, co jest niedoskonałe, ujawniając dotyczące go rzeczy, które były dotąd nieznane, a są dla niego niekorzystne, przypisując mu wątpliwe, a nawet złe intencje, które wykrzywiają to, co robi dobrego. Czy można zaszkodzić bliźniemu w inny sposób niż poprzez obmowę? Tak, w sposób pośredni, przez zamilczenie lub złośliwe pomniejszenie dobra bliźniego. Czym jest grzech podjudzania? Grzech ten polega na naruszaniu dobra pomiędzy przyjaciółmi, gdy sieje się poprzez perfidne i nieprzyjazne słowa nieporozumienie pomiędzy tymi, których łączą więzy wzajemnej przyjaźni i zaufania. Czy jest to grzech ciężki? Ze wszystkich grzechów mowy przeciwko bliźniemu, ten jest najohydniejszy, najcięższy i najbardziej zasługujący na potępienie, zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi. Czym jest wyśmiewanie? Wyśmiewanie, czyli uwłaczająca drwina, jest grzechem przeciwko sprawiedliwości popełnionym za pomocą mowy, będącym kpiną z bliźniego, polegającą na przedstawieniu przed jego oczami rzeczy złych lub wadliwych, które mają doprowadzić do utraty przez niego zaufania wobec siebie, jakie posiadał wcześniej w relacjach z innymi. Czy jest to także ciężki grzech? Tak, z pewnością, gdyż wiąże się z pogardą w stosunku do osób, a ta jest jedną z najwstrętniejszych i godnych potępienia rzeczy. Czy ironia na temat innych jest zawsze wyśmiewaniem i jest w związku z tym poważnym grzechem? Ironia może mieć charakter lekki, jeśli dotyczy lekkich wad i braków, gdy kpi się dla zabawy, czyli bez pogardy dla drugiej osoby. Może nawet wcale nie być w niej grzechu, jeśli jest ona formą niewinnej rozrywki, gdy nie ma żadnego ryzyka zasmucenia tego, kto jest jej przedmiotem. Jednakże jest to sposób rozrywki bardzo wrażliwy i co za tym idzie, należy go stosować roztropnie. Czy ironia może być w pewnych warunkach aktem cnoty? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W miniony piątek na stronie Kancelarii Prezydenta pojawił się komunikat w sprawie decyzji prezydenta Dudy odnośnie ustawy ułatwiającej dostęp do tzw. pigułki dzień po. Na mocy ustawy środki wczesnoporonne mogłyby nabywać dzieci od 15 roku życia bez recepty. Jak się okazuje, choć w komunikacie stwierdzono, że podstawą weta prezydenta jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci, to w rzeczywistości decyzja nie wynikała z faktu, że wraz z wejściem w życie projektu diametralnie ułatwiony byłby dostęp do pigułek mogący wywołać poronienie, ale dlatego, że skorzystać z nich mogłyby niepełnoletnie dziewczęta. W komunikacie czytamy: prezydent deklaruje otwartość na rozwiązania przewidziane omawianą ustawą w odniesieniu do kobiet pełnoletnich. Ponownie Polska. Instytut Ordo Iuris informuje, że zakończyło się postępowanie dyscyplinarne nauczycielki, która publicznie skrytykowała obchodzenie przez szkołę Halloween. Jedna ze szkół artystycznych opublikowała w październiku ubiegłego roku zdjęcia z tzw. zabawy halloweenowej organizowanej w szkole. Wśród fotografii były takie, które przedstawiały dzieci z namalowanymi śladami po ciosach nożem. Nauczycielka z sąsiedniej placówki skrytykowała wydarzenie w mediach społecznościowych. Wskazała, że promocja tego, w cudzysłowie, święta to promocja brzydoty i zgnilizny, a dodatkowo uczy się dzieci szantażu i wandalizmu. Tego, przypominamy, wpisu na mediach społecznościowych nie potrafiła docenić jedna z mamuś, dzieci przebranych za wampiry, nieboszczyki czy coś tam, która zgłosiła kobietę do rzecznika dyscyplinarnego, gdyż jej zdaniem nauczyciel ma obowiązek zachować neutralność światopoglądową. W W sprawę zaangażował się Instytut Ordo Iuris i finalnie rzecznik dyscyplinarny, najprawdopodobniej ku jeszcze większemu niezadowoleniu już niezadowolonej mamusi, umorzył postępowanie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Chrystus zwyciężył świat. Z perspektywy wieczności walka jest więc wygrana. Nam, ludziom, zgodnie z wolą Pana Boga, przyszło jednak żyć w czasie i brać w tej walce jakiś udział. Dla człowieka, jeżeli dobrze to rozumiem, a przypominam, że nie zostałem powołany na duszpasterza, a wszystko co mówię może być jedynie pożywką dla rozumu. A zatem, jeżeli dobrze to rozumiem, dla człowieka walka nie toczy się o ostateczne zwycięstwo Chrystusa, gdyż to już jest zapewnione, ale o to, po której stronie tej walki stanie. Czy skorzysta z wielkiego przywileju, jakim jest możliwość walki po stronie Chrystusa? Walka ta toczy się zarówno w duszy, jak i w działaniu, a jedno z drugim wydaje się być nierozerwalnie złączone. Jeżeli dobrze to rozumiem, nie można wygrać walki w duszy, a następnie nie podejmować odpowiednich działań dla Królestwa Niebieskiego. Natomiast podejmowanie działań, nawet skutecznych, ale bez zwycięstwa Chrystusa w duszy, czyli bez czynienia wszystkich tych działań z miłości do Pana Boga, choć może nawet przynieść pewien pożytek pewnym dziełom ziemskim, to, przepraszam za kolokwializm, nie nabija nam żadnych punktów wiecznych. Za przykład weźmy pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika. Załóżmy, że ktoś na tym korzysta. Według sygnałów tak właśnie jest. Czy to, znowu przepraszam za kolokwializm, nabija jakiekolwiek, na przykład mi, punkty w niebie? Załóżmy, że ktoś w okresie przedświątecznym bardzo pomógł w sprzątaniu świątyni. Szorował, odnawiał, kupił kwiaty. W trakcie Triduum świątynia wyglądała pięknie. Czy osoba ta zdobyła z tego powodu punkty w niebie? Papież Franciszek niezmiennie przedstawia religię katolicką jako religię służby człowiekowi. Załóżmy zatem, że ktoś pomaga ludziom, jedni bezdomnym, inni ubogim dzieciom, jeszcze inni, albo ci sami, samotnym matkom. Czy te dobre czyny nabijają komuś punkty na wieczność? Załóżmy, że jakiś świadomy lub nieświadomy ksiądz modernista dopuści się czegoś skandalicznego, jak ostatnio w Katowicach, gdy ksiądz powiedział, że wszystkich stojących w kolejce do konfesjonału prosi się, aby teraz przystąpili do komunii, a do spowiedzi poszli po mszy, i że ktoś, na przykład Dawid Mysior, pokaże to publicznie, omówi, wykaże błąd, wzbudzi odpowiednie reakcje słuchaczy. Czy w ten sposób zdobędzie on choć jeden punkcik w niebie? Pytanie to dotyczy każdego działania dla dobra, dla prawdy. Odpowiedź na pytanie, czy stanowi to jakąkolwiek zasługę w niebie, brzmi, według ludzi mądrzejszych ode mnie, to zależy. Zależy od intencji. Czy na przykład zespół Sprawek Okiem Katolika działa z miłości do Boga, czy też wchodzą tu inne motywatory? Czy osoba sprzątająca świątynię robiła to z miłości do Pana Boga, czy też z pragnienia uznania, aprobaty, wdzięczności ze strony proboszcza i współwiernych? Czy pomoc bezdomnym jest z miłości do Pana Boga, który nakazał miłować bliźniego, czy też na przykład z chęci poczucia się dobrym? Czy obnażanie błędów, a nawet skandali w Kościele jest czynione z miłości do Pana Boga, a przez to Kościoła, czy też na przykład z pragnienia posiadania racji i poczucia triumfu? Może paść pytanie, a co jeżeli motywacje są mieszane? Sprzątam kościół, bo kocham Pana Boga, ale też spodziewam się podziękowań z ambony. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy takie pomieszanie motywacji w ogóle jest możliwe, ale jeżeli jest, to, jeśli dobrze to rozumiem, tylko ta część czyniona z miłości do Pana Boga stanowi dla czyniącego pożytek na przyszłość. Jest to coś, co moim zdaniem warto często sobie przypominać. Wiem, że jest tak w moim przypadku. Cokolwiek robię, chcę robić z miłości do Pana Boga, a wszelkie ewentualne owoce doczesne, nawet słodkie, że ktoś powie fajnie robisz, albo że mogę mieć wymarzoną pracę jako publicysta katolicki, to wszystko to jedynie efekt uboczny. Gdy to stanie się celem, podpadnę chyba pod kategorię ci otrzymali już swoją nagrodę i chyba na żadną inną nie będę miał co liczyć. Cokolwiek robimy, starajmy się robić to tylko z miłości do Pana Boga. Mój drogi słuchaczu, jeśli masz chęć, napisz, czy to, co dziś mówiłem, ma dla Ciebie znamiona sensu. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 14 kwietnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Oczywiście msza święta tradycyjna. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie Kapistranie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.